Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maria i telewizji Trwam. Naszym gościem dziś profesor Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju. Witam Panie Ministrze, witam Panie
Witam, profesorze. Witam, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Polityka surowcowa, bilans otwarcia to temat naszego dzisiaj spotkania w tych rozmowach niedokończonych. Na początku, zanim ten bilans otwarcia i szczegóły, które Pan chce nam przedstawić, przybliżyć, abyśmy wiedzieli, z czym jako geolog główny kraju, czy też Ministerstwo Środowiska objęło ten resort i z czym wychodzi w przyszłość, to dla ustalenia pewnej terminologii, żebyśmy wiedzieli, w jakim zakresie rzeczywistości poruszamy się, to takie podstawowe pytania. Czym jest ta gospodarka geologiczno-surowcowa? Na czym polega ta polityka geologiczno-surowcowa? Jakie są jej cele? Czy ona jest krótkotrwała, czy długotrwała? A z tym wiążą się kolejne pytania, a mianowicie związane z takim cyklem surowcowym bądź cyklem koniunkturalnym, bo teraz koniunktura na przykład na coś jest, jeżeli się spóźnimy z wydobywaniem danego surowca, koniunktura się skończy, możemy ponieść ogromne straty. A zatem te cztery podstawowe pojęcia będziemy wdzięczni.
Postaram się to połączyć, bo ze sobą się łączą. Mianowicie to profil surowcowy państwa decyduje o tym, jaki jest profil gospodarczy, w tym profil energetyczny także. To nie możemy sobie odwrotnie podporządkować surowców pod na przykład pod energetykę, bo tak kraj pod względem energetycznym się przewróci, nie utrzyma. Tego będzie nieekonomiczne, nieopłacalne. Czyli my, prowadząc odpowiednią politykę surowcową, czy geologiczno-surowcową, patrzymy, co posiadamy, w jakiej ilości, jakie perspektywy, koszty wydobycia, kto może to zrobić i dopiero wtedy, w oparciu o to, możemy zapewnić rozwój pewnych gałęzi przemysłu, które dają i pewnych gałęzi w ogóle także rolnictwa, bo jeżeli będziemy na przykład produkować nawozy sztuczne z własnej produkcji, możemy produkować pewne ekologiczne produkty, do których mamy do produkcji surowców, węgiel brunatny czy torfy, to wtedy odpowiednio inaczej ustawiamy naszą gospodarkę. Prawda? To nie jest sterowanie gospodarki, tylko to są narzędzia ekonomiczne. Prawda? I cykle, o których ojciec wspomniał, one oczywiście mogą mieć różny czas reakcji. Prawda? Czasami będą to kilkuletnie, czasami wieloletnie, nawet 40-letnie. No, a taki najdłuższy cykl, o którym pewnie jeszcze nikt nie pisał, to cykl z popytem na przemień. Otóż skończył się 3000 lat temu i właśnie się niedawno pojawił jako kamień ozdobny. Prawda? Zupełnie inne. Przedtem używano krzemienia do produkcji narzędzi, prawda? Do ostrzy.
3000 lat nie było
koniunktury. 3000 nie było, była dekoniunktura, no to i koniunktura się pojawiła powiedzmy z 10 lat temu i w tej chwili. Oczywiście zupełnie inny, trochę pół żartem to mówię, ale tak jest. Dziś mamy większość surowców na świecie potaniała. To, co się stało w tej chwili z ropą naftową, gazem, nikt tego nie przewidywał. Znaczy, nie wiem, być może ktoś przewidywał, ja o tym nie słyszałem, żeby powiedzmy prawie czterokrotnie spadła cena ropy, a za nią pójdzie cena gazu ziemnego niewątpliwie, bo jeszcze aż tak bardzo nie spadła, to tego się nie dało przewidzieć. Co oznacza? To oznacza, że wiele firm, które inwestowały długofalowo w poszukiwanie, rozpoznawanie złóż, miały koncesje, one w tej chwili albo bankrutują, albo są w fatalnej kondycji. Wytrzymają najsilniejsi. To jest także narzędzie polityczne. Nie ma wątpliwości, że tutaj elementy polityki globalnej się na to nakładały, a nawet implikują sprawę.
Mówimy o polityce geologiczno-surowcowej, czyli mówimy o tych surowcach, które są w strukturach ziemi, czyli są wytworem natury, nie wytworem człowieka. Człowiek to odkrywa, człowiek poznaje strukturę geologiczną. No, w tym wypadku mówimy swojego regionu, swojej gminy. My rozmawiamy z geologiem kraju, więc mówimy też o strukturze geologicznej naszego państwa. I w tym wszystkim, na czym powinna polegać rozumna, jaka powinna być polityka surowcowa danego państwa, by była rozumną i przynosiła korzyści tym, do których państwo należy, czyli by przynosiła konkretne korzyści dla narodu.
Dobrze, że ojciec to wspomniał, bo powiedział o tym, bo trzeba być kto, kim, gdzie jest ta polityka surowca, czyli zarządzanie zasobami środowiska. Ona oczywiście jest w Ministerstwie Środowiska. Ministerstwo Środowiska, jak słusznie mówił pan profesor Szyszko, mój szef, minister środowiska, powtarza, Ministerstwo Środowiska to jest resort gospodarczy. My zarządzamy w imieniu Skarbu Państwa, dla Polaków, największym majątkiem, księgowo największym majątkiem narodowym. To, co jest pod nami, pod ziemią, jest znacznie więcej warte niż, nie licząc oczywiście dóbr kultury czy tego typu składowych, mają księgowo największą wartość. Tylko że ta wartość zależy w ogromnym stopniu od popytu na świecie, a to zależy od rozwoju technologii, od ceny, prawda, bo to się z tym wiąże. Czasem coś jest złożem, spadnie cena i to złoża nie ma, ponieważ koszty eksploatacji są dużo większe niż cena zakupów w innym regionie świata. Ale czasami są to surowce krytyczne, bez których nie da się wyprodukować jakichś urządzeń. To są na przykład niektóre pierwiastki ziem rzadkich. Czasem są to surowce strategiczne, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Jednym z takich surowców o największej wartości ekonomicznej, i to Komisja Europejska o tym kilka lat temu zdecydowała, co mnie bardzo cieszy, okazuje się być węgiel koksujący. Nie, prawda? A my okazuje się, że my większość węgla, prawie 100% węgla koksującego Unii Europejskiej. Więc nasze zasoby są bardzo cenne, a w tym Jastrzębska Spółka Węglowa, można powiedzieć, powinna być perłą w koronie. Dlaczego węgiel koksujący? Ponieważ to jest węgiel, który pozwala produkować najlepszej jakości stal. Po prostu do produkcji stali, wyrobów metalowych jest niezbędny. Więc to jest ważne.
Wiadomo, że tam, gdzie są surowce, tam kręci się duży biznes, duże pieniądze, tam są koncesje, tam są bardziej szczęsne bądź nieszczęsne podatki, ale o tych podatkach już były takie batalie, takie wojny, że nie sposób dziś wszczynać rozmów niedokończonych na ten temat, bo te 70 minut by upłynęło w tym temacie. Natomiast chciałbym zapytać o coś takiego jak pogodzenie tych wartości ekonomicznych z ochroną środowiska. Wiemy, że główny geolog kraju, polityka surowcowa, o której dziś mówimy, podporządkowany jest Ministerstwu Środowiska i też słyszymy, że normy ochrony środowiska mogą być albo bardzo takie laksystyczne, albo zbyt rygorystyczne. Jak to w polityce surowcowej należy godzić? Jak tutaj ochronę środowiska pogodzić z całym kapitałem ekonomicznym, który można pozyskać ze złóż, czyli z tej gospodarki surowcowej, by nie była to gospodarka rabunkowa, ale gospodarka, która szanuje naturę, szanuje przyrodę, tym samym człowiek.
Ojciec poruszył kilka ważnych kwestii. Pierwszą kwestią jest taką, która jest bardzo istotna, to, żeby był stały dopływ, dostępność surowców w sposób pewny i dobrej jakości, niskiej cenie. Oczywiście to możemy zapewnić, mając kontrolę pełną nad produkcją tych kluczowych surowców. Prawda? Dlatego akurat Polska jest bardzo bogatym krajem na tle Unii Europejskiej, jeśli chodzi o surowce i powinniśmy to wykorzystywać. W tej chwili to wykorzystane jest słabo ze względów prawno-organizacyjnych głównie. A inne przyczyny są wynikiem tego, a wynikiem tego również jest wzrost ryzyka inwestycyjnego, który powoduje, że się nie opłaca inwestować w tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o surowce. O poszukiwanie, potem eksploatację, bo ktoś po nich przyjął ryzyko. To są zawsze wydatki miliardowe, tu się nie mówi o małych kwotach. W związku z tym to prawo i organizacje państwa powinna z jednej strony sprzyjać inwestorowi, ale z drugiej strony też chronić interes państwa tam, gdzie on mógł być narażony na szwank. I w tym jednej i drugiej niestety w Polsce jest po tych 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej w fatalnym stanie. Nie znaczy, że wcześniej było dużo lepiej, ale w niektórych elementach było lepiej. Wprowadzenie nowego prawa geologicznego, pogłębiający się brak służby geologicznej w sensie jako organu państwa spowodowało, że pole do katastrofalnych działań, trudnych do powrotu, do odwrócenia, tym bardziej, że Polska przez to straciła te korzyści spodziewane, które mogły być, a których by nie było. Nie tylko w sensie takim, że dopłaciliśmy do czegoś, ale także mogliśmy odnieść korzyści wielomiliardowe, których żeśmy nie odnieśli. I trzeba pamiętać, że ta polityka surowcowa musi bazować na tym, co mamy w Polsce, właśnie z tych względów, które powiedziałem, że to jest stabilność, to jest kontrola i ta pełna kontrola państwa nad tym, co się dzieje, ale także dlatego, że jednak w warunkach polskich, można powiedzieć, że chyba 90% surowców to są surowce, mogą być przynajmniej surowce lokalnego pochodzenia, naszego, a więc nasza stabilność gospodarcza mogłaby być bardzo mocno oparta o surowce, a to oznacza, że możemy mieć bardzo dobrze planowany wzrost gospodarczy i może przybywać miejsc pracy. Przecież
baza surowcowa może być przyczynkiem do rozwoju przemysłu.
Absolutnie. Takich dziedzin, których jeszcze nie mamy. O tym za chwileczkę zapewne powiemy. Ale także sprawy społeczne. Przecież proszę zwrócić uwagę, że jeden człowiek zatrudniony w działalności geologiczno-górniczej, bezpośrednio w działalności geologiczno-górniczej czy poszukiwawczej, eksploatacyjnej, implikuje powstanie 4, a nawet 6 miejsc pracy. Jeśli doliczymy do tego rodziny osób, które zostają w branży zatrudnione, to jest ponad 10 osób implikowane ma w życie, poprawia się jakość życia właśnie dzięki temu, że jest poważna inwestycja w działalność geologiczno-górniczą. Polska nigdy nie doznała tak wielkiej inwestycji nagle, jak wtedy, kiedy pojawił się ten boom łupkowy w latach, myśmy wydali pierwsze koncesje rząd Prawa i Sprawiedliwości zgodnie z własnym planem z 2006-2007, ale to bardzo mocno wzrosło w 2009-2010 roku. Nieprzygotowane państwo było i to wszystko musiało upaść, bo państwo było do tego nieprzygotowane ani prawnie, ani organizacyjnie. Ale taki wzrost, jaki był, liczony w wielu miliardach złotych, no trudno będzie powtórzyć.
Dzisiaj polityka surowcowa, bilans otwarcia to temat zasadniczy. Pan na stanowisko głównego geologa kraju powraca po 8 latach.
Po 8 latach, tak. Dokładnie w ten sam dzień, kiedy byłem zdymisjonowany, kiedy podałem się do misji i przyjęto tę dymisję przez Donalda Tuska, w tym samym dniu, tylko 8 lat później powołał
mnie pani premier. Przez 8 lat nie było takiej funkcji w naszym państwie?
Była, oczywiście była funkcja taka. Sprawowała ją po kolei trzech głównych geologów w kraju, no ale jak widzimy efekt.
Pamiętam ten nieustanny, można powiedzieć, krzyk rozpaczy z ust pana ministra, a mianowicie, że potrzebny jest nadzór geologiczny.
To prawda. Nie mamy, Polska, można powiedzieć, pod względem zarządzania własnymi zasobami, praktycznie nie istnieje. Jest główny geolog kraju z Departamentem Geologii i drugim niewielkim, niedawno utworzonym zresztą Departamentem Nadzoru, który nie spełni swojej roli, bo nie mógł w tym środowisku spełnić jako administracja. To jest w sumie około, powiedzmy, 60 osób. Tego się nie da zrobić. Urzędników. My musimy mieć organ bazujący na wiedzy, czyli zdobywający wiedzę, przetwarzającą wiedzę i udostępniającą wiedzę, pomagającą tworzyć prawo, czyli być tym zapleczem merytorycznym z elementami naukowymi. Z tym, że to musi być organ państwa, który ma tylko jedyny cel, wspomagać państwo w zakresie surowcowym, przede wszystkim wiedzą. Wiedzą, to znaczy także pomiarami, które wykonuje, poszukiwaniami, badaniami, koordynowaniem całej tej polityki surowcowej od strony merytorycznej. Tego nie ma. Jest Państwowy Instytut Geologiczny, ale to jest jednostka naukowa i przypisanie mu roli organu państwa musi upaść, nie może się sprawdzić, ponieważ jednostka naukowa ma własne interesy naukowe. Będą zawsze podporządkowane, czy się chce, czy się nie chce. To, co jest potrzebne państwu, będzie podporządkowane potrzebom pojedynczych wręcz naukowców, którzy pracują. Taka jest struktura, taka jest dzisiejsza pozycja. Dlatego my ponieśliśmy fatalną klęskę i to nawet potwierdził raport NIK z 2014 roku dotyczący poszukiwania gazu w łupkach. W najgorszym stopniu ocenił organizację państwa. Wszystkie ministerstwa, które były związane z poszukiwaniem, było ich 7 łącznie, też bez sensu. Cała ten Państwowy Instytut Geologiczny i tak dalej, łącznie z KPRM-em, czyli przede wszystkim premierem Tuskiem, został, suche nitki nie zostawił nikt.
Polityka surowcowa, za chwileczkę ten bilans otwarcia w 12 punktach zawarty. Pan minister nam będzie to przedstawiać, ale usłyszeliśmy też taką wypowiedź pana ministra, żeby stworzyć politykę surowcową potrzebuje pan 3 lat. Dlaczego tak długo?
Jest to ogrom, trzeba przede wszystkim przeorganizować państwo. czy musi być ta służba geologiczna, bo ona musi merytorycznie wesprzeć budowę tej polityki surowcowej. Bez niej nie da się tego zrobić. Muszą być odpowiedni specjaliści. To nie tylko geolodzy, to także prawnicy, ekonomiści, ci, którzy potrafią ocenić ryzyko, ci, którzy wiedzą, co się dzieje na rynkach światowych, którzy zrewidują, dokonają tak zwanej rekonstrukcji, bo w niektórych wypadkach w ogóle to, co kiedyś zbadano, wcale nie znaczy, że to dzisiaj jest. Jeżeli nie to, że uciekło, ale może się okazać, że zasoby są wielokrotnie większe, albo naprawdę one są dzisiaj zaniedbywalne małe. Jeśli cena się zmieni, spadnie cena surowca, to coś, co było złożem, dziś już złożem nie jest. Ale się okaże, że technologia poszła do przodu i wiemy, że za 10 lat to coś, co dzisiaj jest, można powiedzieć, bezużyteczne, za 10 lat ze względu na nowe technologie, które my możemy rozwinąć, będzie bardzo cennym złożem. Tak jest w przypadku pierwiastków ziem rzadkich w Polsce, która jest dość bogata w tym zakresie, ale także wielu innych, o którym tutaj nie będziemy mówić. Proszę zwrócić uwagę, że nawet takie kopaliny jak piasek czy żwir jest dość ważną cechą Polski. Ona może wspierać sektor budownictwa, drogownictwa i tak dalej, dlatego że my mamy ten piasek niemal w każdym miejscu w Polsce. Mamy ogrom kruszywa łamanego, ale przede wszystkim piasku żwiru, który jest niezbędny przy budownictwie, wszelkim budownictwie, a w wielu krajach Unii Europejskiej go w ogóle nie ma. W północnej Europie on występuje, ale tylko w zasadzie można środkowej, w tym pasie takim przez Niemcy, Polskę i tak dalej, on występuje w dużych ilościach, a na południu go prawie nie ma. Tam są kraje, w których trzeba po prostu kruszywo takie drobne wykonywać z kruszywa łamanego, a to zwiększa koszty. I nie jest to już jaka taka jakość.
Czy w budżecie państwa są już przewidywane pieniądze na realizację takiej polityki surowcowej?
Ja nawet bym powiedział, że my tego niespecjalnie potrzebujemy. Trzeba tylko te odpowiednie klocki przełożyć, żeby to funkcjonowało. W tej chwili mamy zrzucone, tak jakbyś ze skrzyni biegów, wiele elementów i trzeba odpowiednio je złożyć, żeby one funkcjonowały. Dziś one nie są w stanie funkcjonować.
Polityka surowcowa, bilans otwarcia, krótki wyciąg zawarty w 12 punktach razem z prezentacją. Pierwszy, Polska nie prowadziła polityki surowcowej.
To jest prawda. Myśmy, kiedy byłem zastępcą pana profesora Szyszko w Ministerstwie Środowiska, głównym geologiem kraju w 2005-2007, taką politykę przygotowywali. Było przygotowane nowe prawo, była przygotowana ustawa o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej, było zarys tej polityki. Zresztą na samym końcu, kiedy już zdałem sprawę, po 2 miesiącach opublikowałem sprawozdanie ze swojej działalności, które pokazywało, jakie elementy muszą być budowane razem, żeby tą politykę tworzyć. Niestety wszystko zostało zniszczone. Następca w rządzie Tuska rozwiązał Radę Górniczą, Radę Geologiczną, Komisję Geoekologii Metod Analitycznych, gdzie także były metody, technologie miały być rozbudowywane, nowe polskie technologie, na to miały być spore pieniądze. Niestety to wszystko rozwiązano, no i ta polityka stała się gorsza niż była przez poprzednie 15 lat.
Brak prawa w zakresie...
Fatalne prawo, można powiedzieć. W tej chwili prawo będziemy je próbowali naprawiać. Jutro będzie inauguracyjne spotkanie Rady Geologicznej, bo udało się powołać ze zgodą pani premier. Minister Szyszko na mój wniosek powołał Radę Geologiczną, Radę Górniczą i Komisję Technologii i Metod Analitycznych, które będą, jutro spotykamy się i eksperci będą omawiać elementy w prawie, które powinniśmy zmienić i takie elementy, które powinny być w Polsce, te klocki dokładane, budowane, przekładane, żebyśmy mogli prowadzić wreszcie politykę surowcową.
Brak służby geologicznej to nadużycia? Czy
oczywiście, że tak, bo jeśli to jest tak hulaj dusza, piekła nie ma. No, jeżeli nie ma kontroli pełnej, jeżeli nie ma wiedzy, jeżeli przez to nie ma dobrego prawa, to bardzo często jest tak, że są decyzje przez odpowiednie, jeśli organ powiatowy, wojewódzki i organ państwa, czyli organ ten, który nadaje koncesję, czyli główny geolog kraju, organ centralny, nie ma ze sobą żadnego powiązania służbowego, są zupełnie niezależne, to nie może dobrze funkcjonować. A zajmuje się tym samym, tylko trochę inaczej, w mniejszej lub większej skali lub w pewnym zakresie piasku, żwiru i tak dalej. To nie może dobrze funkcjonować. Nie ma przepływu informacji. Ja chcę, żeby to funkcjonowało w sposób hierarchiczny, dobrze zorganizowany. Trochę na wzór Lasów Państwowych, można powiedzieć, chociaż dość daleko, ale niemniej jednak ta organizacja jest dobrze skonstruowana.
Czy w Polsce brakuje geologów, skoro zgodnie z prawem powinni być zatrudniani w każdym powiecie, a
no właśnie,
zatrudnienia nie
ma? A no właśnie, słuszne pytanie. Nie, no geologów można powiedzieć jest wystarczająca liczba wykształconych, w większości dobrze wykształconych.
Bo w tym raporcie widzimy taką mapę przedstawiającą stan zatrudnienia pracowników.
Tak, jeśli byśmy zobaczyli, ta mapa, co ciekawe, ta mapa została na moje zamówienie wykonana w 2006 roku, albo na początku 2007 roku i do tego czasu nic się nie zmieniło. Praktycznie, gdybyśmy porównali tą mapę z mapą zidentyfikowanej nielegalnej eksploatacji, czy eksploatacji bez koncesji, to jest głównie kruszywa, które jest fatalne pod względem środowiskowym, bo nie ma kontroli pełnej nad tym, gdzie kto kopie, czy nie naruszy struktur, które powodują łączenie poziomu wodonośnych, czy tam będzie ktoś potem wrzucał odpady, które będą zanieczyszczały te poziom wodonośne, a więc kilometr dalej ludzie za kilka lat będą pili zatrutą wodę. Więc to geolog powinien tego pilnować, no ale w połowie powiatów tych geologów nie ma, a zresztą nawet tych, którzy to stanowisko obejmują, nie wszyscy są geologami, a więc nie rozumieją tych podstawowych spraw. Łamane jest prawo i to jest fatalne. Ten geolog powiatowy w dzisiaj...
Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że w tych powiatach nie ma bogactw geologicznych,
nie,
ale gdy patrzymy,
gdzie
jest biało, to dostrzegamy,
oczywiście, że są, ale
są to
tam przede wszystkim,
no,
można powiedzieć, że jeśli coś jest... W Polsce obowiązuje koncesja na wydobycie każdego kruszywa i tak dalej. Z wyjątkiem małych ilości, to jest nieistotne. I do obrotu może wprowadzić tylko wtedy, kiedy ktoś produkuje w oparciu o koncesję. A jeśli tą koncesję może wydać geolog powiatowy lub wojewódzki, zależy od wielkości odkrywki. No ale tych geologów nie ma. W związku z tym, skąd jest kruszywo? Przecież kruszywa się nie wozi setki kilometrów. Ja się wozi kilkanaście najczęściej kilometrów, do 30. To wszystko. W związku z tym mówimy o kruszywie takim jak piasek czy żwir. W związku z tym Polska w niektórych częściach jest budowana z nielegalnie pozyskanych surowców.
Zrobił też pan minister analizę wykształcenia osób zajmujących się sprawami geologii w urzędach.
Faktycznie. Niemal połowa nie jest związana z geologią, czyli może mieć kłopot, czy rozróżni warstwy, które izolują, czy nie izolują, czy może wydać tą koncesję, czy może nie wydać tej koncesji, prawda? On ma przyjmować dokumentację geologiczną po poszukiwaniach. Jak on tej dokumentacji nie rozumie, to jest mankament. Jest tam mankament, ale postaram się to zrobić. Pewne pomysły są i myślę, że staram się, żeby to robić bezkosztowo, żeby państwo nie poniosło kosztów, że zysk był jednak po kilku latach bardzo wyraźnie zauważalny. I to jest możliwe do zrobienia.
W bilansie otwarcia mówi pan minister o pladze nielegalnej eksploatacji kruszywa, torfu, kamieni ozdobnych.
Tak, to prawda. Polska, z czego to wynika? Przede wszystkim jeszcze do niedawna geolodzy powiatowi byli odpowiedzialni za zwalczanie nielegalnej eksploatacji. No ale jak ich nie było, przecież tu mamy tutaj właśnie mapę ze zidentyfikowanymi przez Ministerstwo Środowiska miejscami, gdzie są wydobywane kopaliny bez należnej koncesji. Jest to rzeczywiście sprawa krytyczna. No ale jakbyśmy popatrzyli, gdzie to się dzieje, to właśnie tam, gdzie nie ma tych geologów powiatowych. Głównie tam. Oczywiście są miejsca, że też. Dlatego, że też jest tam, gdzie jest geolog powiatowy, ale tego jest znacznie mniej, ponieważ to on dotychczas wymierzał kary za nielegalną eksploatację. On nie umiał zwalczać. Przesunięto to...
Są to duże kary?
To jest w tej chwili wielokrotność opłaty eksploatacyjnej. Czy naprawdę się nie opłaci. Naprawdę się nie opłaci, warto tą koncesję posiadać. Sprawa jest taka, że przeniesiono tą kompetencję zwalczania tak zwanej nielegalnej eksploatacji, tylko eksploatacji bez koncesji, wydobywania bez koncesji, do Wyższego Urzędu Górniczego, który nie ma sieci takiej gęstej w Polsce, nie jest w stanie tego zwalczać, co raport NIK-u pokazał ostatnio również, że zupełnie się nie sprawdził Wyższy Urząd Górniczy w tym zakresie. Trzeba będzie szukać nowego rozwiązania. Myślę, że z ministrem Tchórzewskim szybko dojdziemy do... Bo jego to też dość mocno interesuje. Będziemy rozmawiać na ten temat.
Ciekawe to zestawienie jest niekoncesjonowanej eksploatacji kopalni
z tymi
powiatami, gdzie nie ma...
Tak, można powiedzieć, że korelacja jest może nie całkiem stuprocentowa, bo mapa pochodzi z 2006 bodajże roku, a tu są nowe. To jest nowa mapa, ale taką korelację będę starał się zrobić. I niestety program budowy wzmocnienia geologii powiatowej rządu Prawa i Sprawiedliwości z 2007 roku został w zasadzie zniweczony zupełnie.
W tym bilansie otwarcia jest punkt 6. Fiskalizm państwa zmuszający do rabunkowej eksploatacji złóż przez inwestora oraz katastrofalny wzrost ryzyka inwestycyjnego spowodowały, że firmy geologiczne upadają, a górnictwo się zwija.
To prawda. Proszę zwrócić uwagę, zacznijmy od...
Na czynniki pierwsze właśnie poprosi.
Właśnie, o co tutaj naprawdę chodzi? Otóż pamiętamy sytuację budowy autostrad. Każde duże budowle, także autostrady, drogi, muszą mieć badania geologiczno-inżynierskie, które pokazują, że w tych miejscach taka podbudowa musi być grubsza i tak dalej, żeby stabilność zapewnić, tak? Czy budynku i tak dalej. To są takie zaawansowane badania, które trzeba wykonywać. Firmy geologiczne takie badania wykonywały dla zleceniodawców, którzy budowali autostrady.
Inwestycje na przykład.
Wykonały, zadłużyły się, a pieniądze nie wpłynęły. Co się z nimi dzieje? Dla tych pracowali pół roku czy rok za darmo, prawda? Bo mieli wystawiają fakturę, ale nie ma już wykonawcy. To jest cały łańcuszek fatalnej polityki związanej z budowaniem, z infrastrukturą, prawda?
Okazuje się, że przy budowie autostrad wykończono nie tylko
przedsiębiorców,
ale
takie firmy w Polsce,
również...
które po prostu zbankrutowały, są zadłużone wyłącznie z tego powodu. I teraz fiskus nie pomaga im. Oni mówią, no dobra, to ten VAT-u proszę nie płacić, bo przecież tamten nie zapłacił. Nie. On musi zapłacić VAT. Zadłuża się w bankach. Staje się niewypłacalny i przejmowany. Przejmowany przez kogo? No, przez różne firmy, zwykle obce. A kto będzie wykonywał? Także obce firmy będą wykonywały ekspertyzy dla nas. To są tysiące ludzi w Polsce, wykształconych fachowców, których najmniej ktoś inny. No, tak się... I to jest ta drobna rzecz, a teraz grubsza rzecz. Pójdźmy do drugiej strony. Taki fiskalizm, podniesiono tak podatki niektóre, że kopalnie ropy naftowej, które wydobywają nawet 1000 ton ropy naftowej, nie są, które mogłyby się bez tych źle skonstruowanych podatków utrzymać, muszą być zamykane i są zamykane, dlatego że nie są w stanie na siebie zarobić i 30-40 osób lokalnie traci pracę. Ropa jest, nie jest produkowana, podatek nie będzie zapłacany, no bo się nie opłaci, ludzie tracą pracę i idą na bezrobocie. Czyli nie ma tego, co powinno być tą koniunkturę napędzać. Jest strata, a nie zysk. Podobnie, jeśli mogę jeszcze minutę zająć, podobnie stało się z podatkiem od niektórych kopalin. Fatalna decyzja rządu Platformy Obywatelskiej PSL-u, który zarządził podatek od wydobycia, od wielkości wydobycia rudy miedzi i srebra w ten sposób, że podniósł poprzeczkę opłacalności. Czyli słabszej rudy nie opłaca się eksploatować. Ten podatek jest źle skonstruowany, bo on powinien być od zysku w jakiś sposób związany, a nie od wielkości wydobycia rudy. W związku z tym, jeśli od wydobycia rudy, to się wydobywa tylko najlepsze kawałki tego złoża. Resztę, czasami 80%, będzie pozostane na wieki, prawda, na zawsze, bo już drugi raz do tego nie wrócimy, kopalnie będą zalane i tak dalej. Mało tego, jeśli jedną z kopalni trzeba będzie zamknąć, a tak prawdopodobnie się będzie działo, to dwie pozostałe, które muszą odwadniać, mają koszty stałe funkcjonowania firmy, one muszą wziąć na siebie te koszty. Czyli ich opłacalność także spadnie. Zaczyna się lawina. Tego nie można zrobić w ten sposób. To samo z poszukiwaniami gazu, czy ropy w łupkach, czy także innych inwestycjach w poszukiwanie. Jeżeli mamy ryzyko, że jest prawo niestabilne, jeśli mamy ryzyko takie, że mogą wzrosnąć nagle podatki ni stąd, ni zowąd. Jeżeli mamy ryzyko dezorganizacji państwa, ono w Polsce jest. Jeśli mamy ryzyko korupcji, ono było niewątpliwie, bo były sprawy o to, prawda, czy są prowadzone, to ryzyko tak wzrasta, że inwestor, który inwestuje w poszukiwania, bierze pod uwagę, że może mu coś nie wyjść. W związku z tym koszt jego inwestycji zamiast z czystych, powiedzmy, kilku miliardów, rośnie do kilkunastu miliardów. Czyli on potem oczekuje, że za to ryzyko musi odbić sobie z wydobywanej kopalinie. Czyli państwo nie dostanie tych na przykład 10 miliardów w formie podatków, czy ludzie w formie zarobków, tylko on musi sobie to odzyskać. I na tym polega wzrost ryzyka. Wzrost ryzyka, fiskalizm. Teraz chyba to jest bardziej jasne. Czyli nie opłaca się nic. No niestety, w Polsce to się nie opłaca nic.
20 bezpośrednich i pośrednich podatków i para tak. podatków.
To jest skomplikowane. To jest CIT, to jest VAT, to są opłaty eksploatacyjne, użytkowanie górnicze i tak dalej. Możemy je mnożyć. Środowiskowe i tak dalej.
I będziemy tym jest obciążona nawet kopalnia, która nie przynosi...
Tak, każda kopalnia. Tutaj nie ma. Właśnie idziemy w kierunku teraz takim, żeby niektóre z tych podatków uprościć. Te, które są w gestii ministra środowiska, ale oczywiście będziemy rozmawiać z ministrem finansów. Bo tu chodzi o to, że być może w pierwszym roku stracimy, w drugim, ale w następnych latach zyskamy. Jeżeli my mamy tracić 50 tysięcy miejsc pracy czy 30 tysięcy miejsc pracy w działalności geologiczno-górniczej, to przecież nawet gdyby ci ludzie tylko byli utrzymywali się w oparciu o to, co wydobędą, to oni implikują miejsca pracy, koniunktura się rozwija, a nie idą na garnuszek państwa, czy nie emigrują. No.
Polityka geologiczno-surowcowa, żeby tak być tutaj precyzyjnym, w bilansie otwarcia myślę, że należy zastanowić się i zapytać o zasoby energetyczne, te, które my mamy, jaki jest poziom ich wykorzystania i dlaczego tak mocno promowane są obce nośniki energii.
To jest właśnie zastanawiające. W Ministerstwie Środowiska w 2006 roku minister środowiska profesor Szyszko poprosił mnie, żebym zajmował się także odnawialnymi źródłami energii. Poza geologią, kilkoma innymi rzeczami, kompetencjami, także odnawialnymi źródłami energii. No i zacząłem szukać informacji na ten temat. Nikt dotychczas wtedy nie wykonał żadnej analizy efektywności ekonomicznej. No to jest podstawa. Więc ja chcąc, nie chcąc, sam zacząłem to robić. Ja nawet opublikowałem jakiś artykuł w 2006 roku na mojej stronie internetowej jest i tam mi wyszło. W Polsce mamy dwa główne źródła, o których możemy mówić o jakiejkolwiek opłacalności ekonomicznej. To jest biomasa, biopaliwa i geotermia, ciepło ziemi, generalnie ciepło ziemi, bo geotermia, geotermika i tak dalej, tak zwane pompy ciepła. Ale każde inne są dla nas, mamy gorsze pod tym względem warunki niż większość krajów Unii Europejskiej. Ale w geotermii czy produkcji masy nie. Możemy konkurować. To zawsze jest konkurencja. Więc idźmy tam, gdzie jest konkurencja, a nie będziemy dotować wiatraki, będziemy dotować energię wiatrową i czy słoneczną, gdzie w panelach słonecznych zawsze przegramy z Włochami czy z południową Francją. Nie mamy tutaj większej szans.
Energii potrzebujemy dużo w tym okresie.
Wtedy, kiedy akurat jest kiedy naświetlanie strumień promieniowania jest bardzo niskie. Także tutaj zupełnie nie tak jest poprowadzona ta polityka. Ponadto, no jeśli mamy 40, powiedzmy 4/5 zasobów węgla kamiennego Unii Europejskiej, to my nie możemy odwracać się od węgla. Tak dotychczas była prowadzona polityka rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Jeżeli mamy kilkanaście procent węgla brunatnego, a być może więcej, to my nie możemy się od węgla brunatnego odwracać. Cokolwiek by się nie działo, tym bardziej, że zrealizowaliśmy z wielką nadwyżką wszystkie wymagania związane z tą tak zwaną polityką klimatyczną, która jest związana z protokołem z Kioto. Proszę nie mylić protokołu z Kioto z tym, co robi Komisja Europejska, prawda, czy w ogóle Unia Europejska, z pakietem klimatycznym. To są dwie różne rzeczy. Ale to osobny temat.
Czy to prawda, że Niemcy ogólnie, tak użyję takiego sformułowania, Niemcy wiedzą więcej o polskim węglu niż my Polacy?
No oczywiście, to nie wynika tylko z archiwalnych danych, ale to przede wszystkim z tego, że kilka lat temu rząd Donalda Tuska zlecił analizę, audyt zasobów w ogóle funkcjonowania polskiego górnictwa jednej z niemieckich firm. No i tak to się składa, że zapewne ten audyt został wykonany. Będę chciał do wyników tego audytu dostrzec.
Nie było polskich firm w tej kwestii? Czy
powinny być. Uważam, że powinny być. Nie wiem, dlaczego to zostało. Będę chciał to zbadać. Tyle tylko w tej chwili wiem, że no nie da się wszystkim naraz zająć. Jak to się stało, że takie firmy zewnętrzne no jednak wchodzą w bardzo, można powiedzieć, poufne dane z kopalni, prawda? Poszczególnych kopalni czy całych spółek węglowych. I to się stało chyba ze 3 lata temu. Wtedy wszystko wyglądało dość dobrze, aczkolwiek ja już pisami przewidywałem, że jeśli nic się nie stanie, i to można znaleźć nawet tu na antenie mówiłem, to w ciągu kilku lat polskie kopalnie upadną. No i w tej chwili są w zasadzie z dnia na dzień na krawędzi bankructwa. Ja w tej chwili naprawdę współczuję ministrowi Tchórzewskiemu, który, jak przed chwilą z nim rozmawiałem, jest w kopalni Silesia. walczy tam czy gdzieś na Śląsku, walczy tam o to, żeby polskie górnictwo wyciągnąć z tego fatalnego dołka. Jeśli mu się uda, to naprawdę człowieka będzie trzeba nosić na rękach, bo to jest ma bardzo trudną rzecz do wykonania. Będę go wspierał jak tylko potrafię.
Dwa wykresy, zasoby węgla kamiennego w Polsce i zasoby węgla brunatnego w Polsce.
No, to są rzeczywiście ilości, które w szczególności chodzi o węgiel kamienny, to są ilości naprawdę imponujące. Ja tego wykresu teraz nie widzę, ale tak jak mówię z pamięci, to jest naprawdę, możemy śmiało zaryzykować, to są 4/5 albo i więcej zasobów Unii Europejskiej, w szczególności jeśli przyjrzymy się perspektywicznym zasobom.
Zasoby węgla brunatnego gdzieś 4/5, tak?
Nie, węgla kamiennego. Węgla brunatnego znacznie mniej, sporo więcej mają Niemcy. Powiedzmy dwukrotnie więcej, ale to jest też bardzo sprawa dyskusyjna. Otóż bardzo dużo zależy od rozpoznania geologicznego. Nie da się i przyjętych kategorii. Nie da się porównać niemieckiego systemu i polskiego. Bo jeżeli my w naszych warunkach, nam się opłaci wydobywać z 50 metrów warstwę 3-metrową węgla brunatnego, bo to się opłaci, to w Niemczech może się nie opłacić. Albo się opłacić bardziej ze względu na technologię, prawda? Ze względu na koszt tego paliwa i tak dalej. Ze względu na organizację państwa generalnie. To jeżeli w Polsce będziemy mieli na 100 metrach tą 3-metrową warstwę, to nam się nie opłaci. Jeżeli będziemy mieli jeszcze na 10 metrów niżej znowu 2-metrową warstwę, to każdy z nich osobno się nie opłaca eksploatować, ale te dwie razem już tak. Na tym to sprawa polega, czyli rachunek, technologia, rachunek ekonomiczny, wielkość złoża, ryzyko inwestycyjne, na to wszystko się składa, jak ta polityka i jaka ta ocena wielkości zasobów jest. I to naprawdę czasem można powiedzieć, że złoże jest i ono wynosi jakąś tam wielką wartość, a za kilka lat okaże się, że złoża nie ma, a za kilka lat może powiedzieć, że złoże znowu jest. W geologii nic się nie zmienia, zmieniają się warunki technologiczne, ekonomiczne, ryzyko inwestycyjne, przede wszystkim ryzyko inwestycyjne. Dzisiaj przecież w Donbasie nikt nie będzie inwestował w węgiel kamienny, mimo że on tam jest.
I popyt.
Oczywiście, ale popyt decyduje o ocenie. Tak.
Zasoby ropy naftowej, gazu ziemnego, rud miedzi, srebra?
No, też znaczące. Ropa naftowa, wbrew pozorom w Polsce... Możemy powiedzieć tak, mamy złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne. Te konwencjonalne złoża to są złoża, w zasadzie to są wszystkie złoża tak zwane wtórne, dlatego że to jest ropa czy gaz węglowodorowy, które wymigrowały, uciekły ze skały macierzystej, z której powstały, zostały, można powiedzieć, termicznie przepędzone, tak, wydestylowały, w cudzysłowie, chociaż to nie o to chodzi, i znalazły się w pułapkach, jeśli nie uciekły na powierzchnię, znalazły się w pułapkach i wiele milionów, kilkadziesiąt, kilkaset czasem milionów tam spoczywają, aż je nawiercimy i znajdziemy i dobędziemy. One występują w jakichś szczelinkach, w ziarenkach, między ziarenkami piasku. Natomiast skały, te złoża niekonwencjonalne, tutaj przede wszystkim myślę o gazie łupka, to są te węglowodory, czyli metan, ropa i tak dalej, które nigdy nie opuściły tej skały macierzystej. One nie uciekły stamtąd, pozostały i teraz trzeba umieć je zabrać. To są niemal, można powiedzieć, cząsteczki rozrzucone, wprasowane w minerały, między minerałami super drobnymi. Trzeba znaleźć technologię, która pozwoli je wydobyć. Jeżeli mamy dobrą technologię, która pozwoli wydobyć, na przykład w 20%, to mamy dużo ropy czy gazu. Jeśli okaże się, że technologia się nie sprawdza, to mimo, że ta ropa tam czy gaz jest, to my jej nie wydobędziemy, w związku z tym mówi, że złoża nie ma. I to była jedna z przyczyn, ale nie główna, tylko raczej taka dobijająca gazłupka w Polsce, ponieważ nikt nie chciał zainwestować w dostosowanie technologii, ponieważ ryzyko wzrosło nieprawdopodobnie wysoko i na to jest winny rząd Donalda Tuska.
Mapa rozmieszczenia złóż węgli kamiennych, brunatnych, torfów w Polsce?
No cóż, oczywiście, to jeśli chodzi o węgiel kamienny, mamy podstawowe miejsce, to jest Górny Śląsk, tak? To jest ewenement, naprawdę ewenement. No, Lubelszczyzna. Tam możemy mówić też o miliardach ton, a polskie zapotrzebowanie to jest no dzisiaj około 80 milionów, więc ułamek tych zasobów. Możemy mówić także o Wałbrzyskim tym zagłębiu, prawda? Tam zostało sporo niektórych bardzo ciekawych, bardzo wartościowych zasobu węgla kamiennego. Pamiętajmy, że węgiel kamienny to jest nie tylko po prostu węgiel, ale także jego jakość. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Wysokoenergetyczne, niskoenergetyczne, cele energetyczne są inne i jakość tego węgla inna. Dziś jednak stawia się, elektrownie żądają dobrej jakości węgla, wysokiej jakości węgla. Dlatego niektóre złoża, które były złożami, mogą się okazać, trzeba przeklasyfikować, powiedzieć, to niestety nie jest złoże, bo to nie spełnia dzisiejszych wymagań elektrowni. Albo hutnictwa, jeśli chodzi o węgiel koksujący. Dość jest płynne, także porównywanie zasobów między krajami jest obciążone błędem 50% nawet. Tak, to są potężne, mogą być naprawdę duże.
Ale ta mapa wskazuje, że Polska, zwłaszcza tutaj południowa, zachodnia i wschodnia, jeżeli chodzi o Lubelszczyznę, no jest bogata.
Tak, ale to jest mapa. Jeśli popatrzymy na warunki geologiczne, prawda, czyli głębokość, grubowarstwy, odzawodnienie, jakość tego węgla, potem się okaże, że ten, no, prawda, jest coś, co się nazywa węglem kamiennym, jako skałą, ale to nie jest złoże. A w innych wypadkach nawet niewielkie zasoby mogą być, okazać się bardzo interesujące, na przykład jak antracytu.
To często mówimy o takich udokumentowanych, a jednak nieeksploatowanych złożach, czyli to jest mapa jest tych udokumentowanych, a nieeksploatowanych.
Tak. To jest też, inna rzecz. Mamy takie miejsca w Polsce, gdzie na przykład złoża zostały udokumentowane, że według tego, który wykonał badania geologiczne, dostał koncesję na poszukiwanie, rozpoznawanie, udokumentował złoże. Minister środowiska zatwierdził tą dokumentację, no bo ona spełnia pewne wymagania, ale to nie znaczy, że tam to złoże istnieje, ale to nie znaczy, że ono będzie kiedykolwiek eksploatowane. Powziął ryzyko inwestor i teraz może mieć kłopot. Na przykład nie uzyska zgód lokalnej społeczności, a wtedy to jest bardzo trudne do uruchomienia, prawda? Na nim spoczywa obowiązek uzyskania tych usług.
Przed nami, można powiedzieć, cztery jeszcze punkty tego bilansu otwarcia polityki geologiczno-surowcowej. Naszym gościem profesor Mariusz Orion-Jędrysek, sekretarz stanu Ministerstwa Środowiska, główny geolog kraju. Na Państwa ekranach ukażą się numery telefonów do naszego studia. Także zapraszam do telefonowania, zapraszam do dyskusji. Pan minister przed chwileczką powiedział o wielkich stratach, natomiast my wciąż słyszymy, że ten chaos geologiczny, który jest, no on jest powodem do potężnej korupcji, spekulacji. I
ja bym powiedział nie tak, nie powodem, bo żeby i daje pole do tego. Nikogo przecież nie łapaliśmy za rękę i to nie jest tak. Daje pole do takiej, bo widać luki, które może nieuczciwy przedsiębiorca wykorzystać. Zresztą nie zawsze nieuczciwy. Po prostu, jeśli ktoś przychodzi do robić biznes, to wykorzystuje takie prawo, jakie ono jest. A to prawo ma fatalne luki. Dezorganizacja jest fatalna, jest chaos. Inne są, czasami te wymagania są spełnione, jedne wymagania są spełnione i uznaje jeden koncesję, w innym wypadku inne wymagania i dostaje drugi koncesję, ale na tę samą przestrzeń geologiczną. Jest kłopot. Niestety takie sytuacje miały miejsca. Nie chcę mówić o tym, bo są sprawy w tej chwili sądowe i to naprawdę poważne, więc więcej nie należy mówić.
W bilansie otwarcia znalazły się decyzje, nie decyzje, tylko czy znalazły się owoce badania NIK-u z 2014 i cały raport odnośnie gazu łupkowego i tego wszystkiego, co wokół tego problemu narosło?
Pojawił się, ale co ciekawe, nieprawdopodobnie krytyczny był to raport. Raport, który zrewidował cały system, chociaż nie cały tak naprawdę, ale bo chyba to byłoby niemożliwe, jak przydzielono te koncesje. Prawda? Od początku, kiedy ja to zacząłem robić w 2007 roku, zakończywszy na roku 2000, chyba czerwcu 2013, kiedy już było widać, że w zasadzie firmy się wycofują. Ja zresztą kilka lat wcześniej to przewidywałem, wystąpieniu do Tuska, jednym z pierwszych moich wystąpień mówiłem. Firma, miałem po kolei, wycofa się. ExxonMobil, Eni, Marathon Oil, Talisman. Pomyłki tylko dotyczyły nie nas, firm, tylko kolejności. Dwie z nich inaczej to zrobiły. To niestety fatalna organizacja państwa. I to widać w raporcie, Najwyższej Izby Kontroli. Co ważne, próbowaliśmy wielokrotnie jako posłowie opozycji wtedy omówić ten raport w Sejmie, bo przecież to jest miejsce do dyskusji i niestety no, rządzone wtedy przez PSL i PO.
W cudzysłowie, czy gaz łupkowy w Polsce jest do odratowania?
Proszę ojca, szanowni państwo, przecież on tak samo jest, jak był. Tu w geologii się nic nie zmieniło.
No, ale rozmawiam o polityce geologiczno-surowcowej.
Tak, więc to w tej chwili jest to bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że cena ropy, cena gazu spada czterokrotnie. Nie wiadomo, jak długo ta dekoniunktura na ropę i gaz. Dekoniunktura jest jednocześnie dla nas dobrze, bo my jak my importujemy, powinniśmy mniej płacić za to. Chociaż nie jestem pewien, bo nie wiem, jak wyglądają te umowy importowe z Rosją. I to można zrobić, ale na to potrzeba lat. My musimy się naprawdę przeorganizować i prawnie, i organizacyjnie jako państwo, znaleźć sposoby i technologie. My musimy szukać technologii. Te technologie, które nieco tylko zainicjowano, nie zostały sprawdzone. Ja śmiem wątpić, czy którekolwiek szczelinowanie zostało technologicznie wykonane prawidłowo w Polsce. Tutaj mam wątpliwości. Oczywiście tego nie wiem, bo nie byłem na szczelinowaniu, nie widzę. Ale patrząc poszlakowo, stawiam tezę, że chyba żadne szczelinowanie nie było w 100% prawidłowo wykonane. Tak jak to powinno być wykonane, tak to się robi w Stanach Zjednoczonych.
Co mogło być na celu? Jaki cel?
Ja nie myślę, co było przyczyną, bym bardziej pytał, cel, bo cel, no, to trudno powiedzieć. Przyczyną było po prostu brak odpowiedniej zachęty, odpowiedniej koordynacji państwa. Państwo powinno odpowiednio przygotować umowy koncesyjne i potem je kontrolować. Sytuacja była taka, że jak ryzyko inwestycyjne, jak rozdano, można powiedzieć, te koncesje, pewnie za chwileczkę byśmy zobaczyli jakiś slajd, te koncesje w sposób można powiedzieć, w zasadzie no, kontrolowane, niekontrolowane. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądało kilka lat temu liczba koncesji w Polsce związanych z węglowodorami. Większość to były koncesje łupkowe i szczególnie w tym pasie północny zachód, południowy wschód. To firmy, patrząc, że muszą ryzykować duże pieniądze, a i tak więcej koncesji nie uzyskują, więc czekały. Zmuszano firmy polskie, podmioty gospodarcze.
Na 2012 rok.
To jest tak, 2012 rok mniej więcej. Tak,
gdzie
było najwięcej koncesji. A sytuację, ale może dokończę. I teraz, kiedy firmy nie miały odpowiednich motywacji do tego, bo państwo zdemotywowało te firmy swoją dezorganizacją i prawem, wydając między innymi także strategię, bo wydając wszystkie koncesje w sposób bezsensowny, nikt
ale
nie będzie ryzykował.
Inwestowały swoje
ale
potężne
tak,
pieniądze.
Ale nie, właśnie one nie chciały ryzykować. No bo dlaczego ma ryzykować, jak sąsiad obok ma? To niech on szuka. Nikt nie będzie wydawał miliarda dolarów od tak, czy 500 milionów, prawda? Bo to o takich kwotach nawet mówimy. W związku z tym zmuszano polskie firmy, które nie były przygotowane do tego, do inwestowania. Pieniądze zostały stracone. Nie były przygotowane technologicznie, a więc nie mogły mieć wielkiego sukcesu w tym zakresie w tak szybkim tempie. A chciano wielkiego sukcesu, przecież premier Tusk obiecał emerytury z tego już za kilka lat, tak? Że w 2000, którym on mówił, 12, miał być ten gaz już płynąć, prawda, wszędzie. No. W 12 co się firmy zaczęły wycofywać. Tak jest prawda. W związku z tym zamiast te polskie firmy inwestować, robić to, co umiały najlepiej, czyli poszukiwać i rozpoznać złoża konwencjonalne, zainwestowały w niekonwencjonalne, poniosły klęskę. Inne firmy mało zaryzykowały, niewiele poszukiwały, po kilku latach się wycofały, bo już o tym żeśmy mówili dlaczego. No i jest totalna porażka, kompromitacja, po prostu kompromitacja państwa.
Jeszcze jedna mapa koncesji na poszukiwanie i to według stanu na 1 stycznia 2016 roku i odbierzemy telefon.
No właśnie, tak wygląda dzisiaj mapa koncesji. No, trzeba jednak spaść na cztery łapy i próbować wykorzystać sytuację, taka jak w tej chwili jest. Jak się uda, jak to zrobimy, no to już będziemy się naradzać. Mam nadzieję, że jak będzie służba geologiczna, to ta służba geologiczna bardzo dużo merytorycznej wiedzy nam wniesie i pomoże w podjęciu decyzji przez organy państwa.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora. Bardzo serdecznie witam.
Witamy
jestem tak,
bardzo.
Przepraszam, pod wrażenie, bo się po raz pierwszy dodzwoniłem. Mam pytanie konkretne dla pana profesora. Panie profesorze, czytałem w mediach, że w województwie lubelskim, gdzieś w okolicach Lubartowa, odkryto ogromne pokłady bursztynu. Tam podano sumę, tam jakieś tam miliardy na pewno. Czy pan profesor mógł mi coś na ten temat odpowiedzieć? Czekam na odpowiedź. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, panie Jerzy.
Tak, to prawda, w poziomach dość płytkich występuje w tych okolicach bursztyn, ale to nie są złoża, które można powiedzieć, uznać za naprawdę udokumentowane złoża. Nie ma dobrej techniki dokumentowania tych złóż i będziemy pracować nad tym, żeby jakoś ucywilizować to, co się tam zaczyna dziać. Także tylko tyle mogę w tej chwili powiedzieć.
Jedna z map...
W Polsce generalnie można powiedzieć legalne wydobycie, ja nie wiem jak jest teraz, pamiętam kiedy poprzednio byłem głównym geologiem kraju, legalne wydobycie bursztynu liczyło się w kilogramach rocznie. Co jest oczywiście śmieszne. To jest w każdym sklepie jubilerskim jest więcej bursztynu.
Po prostu fikcja. Polski pas łupkowy.
Tak, to jest ciekawa rzecz, gdybyśmy do tej mapy wrócili. Mianowicie to, co tutaj widzimy. To ta żółta strefa, to jest strefa, której należy się spodziewać większej ilości gazu. Ta strefa bardziej północno-wschodnia, ta niebieskawa taka, czy w jakim kolorach zielonkawo-niebieskich, to jest niech będzie turkusowy, chociaż dla mnie turkus tak nie wygląda, ale to każdy widzi inaczej w telewizji. To są obszary roponośne. Kiedy ja to przewidywałem, mówiąc do zespołu geologów, których zaprosiłem na spotkanie w końcu 2005, początku 2006, że jest w tych strefach gaz w łupkach, to się ze mnie śmiano. Jak mówiłem, że jest także ropa, to z sali były niecenzuralne słowa, takie no nie wiadomo kto, prawda? No i okazało się, że po wielu latach, że jest, tylko że ci sami ludzie, którzy tam byli, zapewne odpowiadali, nie wierząc w to, co się dzieje, próbowali, no po prostu nie zdali egzaminu, prawda? No także to niestety tak to wyglądało, a warto pamiętać, że Polska była pierwszym po Stanach Zjednoczonych, po Ameryce Północnej generalnie, krajem, w którym wydano koncesję na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego.
Około 3/4 powierzchni koncesyjnej na metale w rękach obcego kapitału.
Tak, to prawda. I znowu, nie należy drzeć szat, że taka sytuacja jest, że ktoś przychodzi, inwestuje. Proszę zwrócić uwagę, że pobiera koncesję. Przecież konkurencja jest potrzebna, nowe technologie są potrzebne, każdy ma inne spojrzenie, tylko państwo nie było przygotowane do takiej inwestycji, ani organizacyjnie, ani prawnie. Koncesje zostawały niektóre wydane w sposób taki urągający. Ja bym nie chciał tu finansowo dotykać, bo w przypadku inwestowania ja bym w ogóle nie pytał o to, ile chcesz człowieku zapłacić za koncesję. Ja chcę wiedzieć, ile ty wniesiesz do Skarbu Państwa, kiedy będziesz eksploatował. Ile zainwestujesz w rozpoznanie geologiczne, czy dasz informację geologiczną, która trafi w ostatecznym Skarbu Państwa. To jest bardzo istotne. Jakie będą zyski implikowane? Nie ile wpłacisz nawet podatków, tylko ilu zatrudnisz ludzi. Jakie oni będą mieli zarobki? Ile oni zapłacą? Jak się rozwinie region? Prawda? Proszę zwrócić uwagę, że dobrze zarządzane geologiczno-górnicze inwestycje dają zyski implikowane, że regiony te są najbogatsze w Polsce. Dotyczy to obszaru węgla brunatnego. Są najbogatsze gminy. Gminy miedziowe to są najbogatsze gminy. Więc niektóre regiony Polski jest wielka wstrzemięźliwość do tego, żeby były inwestycje. Ja to rozumiem i nic na siłę, ale są takie regiony, gdzie ludzie pragną tego i trzeba im to umożliwić. Także nie zysk państwa w formie podatków jest najważniejszy, tylko zyski implikowane. I liczę na to, że uda mi się w tej polityce surowcowej, którą mam zamiar budować, była na to miejsce, żeby pokazać te zyski implikowane długofalowo. Inwestowanie w działalność geologiczno-górniczą to jest planowanie na dziesiątki lat. To nie jest planowanie na 5-7 lat, to jest planowanie na dziesiątki lat. Czyli to, co dzisiaj robimy, trochę jak znowu w leśnictwie. Jeden sadzi, drugi ścina drzewo. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. I część koncesji została wydana w sposób błędny. błędny i ja bym się ograniczył do tego, z potencjalnymi stratami.
Są koncesje, o których rozmawiamy, na wydobywanie.
Na razie na poszukiwanie, ale prawo geologiczne słusznie jest skonstruowane w ten sposób, że ten, kto zainwestuje w koncesję, w poszukiwanie, przecież to są zawsze no, nie setki nawet milionów, a nawet i miliard, prawda, czy więcej, to nie mogą być to obarczone ryzykiem, no a państwo powie, a teraz nie, prawda? Teraz ci koncesje nie wydamy. Nie, on musi, jeśli wykona to, co zgodnie z planem było być wykonane, powinien mieć pewność, że uzyska tą koncesję na eksploatację, jeśli tylko będzie chciał. I teraz te koncesje, te umowy koncesyjne, czy prawo, które towarzyszyło wydaniu takiej nadmiernej liczby koncesji, bo to nie jest problem wydać jedną czy dwie, skonstruowane jest tak, że państwo utraciło kontrolę nad zmianami właścicielskimi. Nie ma pewności, czy ta inwestycja będzie i kiedy. Mogą w nieskończoność przedłużać proces symulowania inwestycji i zmiany właścicieli spekulacji, handlu na giełdach i tak dalej. Czyli Polska staje się jakby obserwatorem tego, co się dzieje z jej majątkiem formalnie. Tak? No, do tego nie wolno dopuścić, to mi się bardzo nie podoba.
Że to jest działanie troszeczkę celowe, by wygaszać, tak jak wygaszano polską gospodarkę, kupując stocznie Huty, by mogły się rozwijać w innym regionie?
Tak daleko bym nie szedł. Naprawdę to byłoby poszlakowe. Trzeba bardzo zwracać uwagę na słowa, bo ja chcę, żebyśmy w Polsce mieli rozsądnych inwestorów, którzy mogą liczyć na uczciwy zysk i chcę, żeby obniżyć im ryzyko. To jest kluczowa sprawa. Muszą być pewni.
O miedzi troszeczkę więcej.
Tak. Jednak, właśnie warto by było zobaczyć.
Mamy telefon, a pan czy osoba już czeka dość długo. Prosimy. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Halo, szczęść Boże. Ja mam do pana profesora dwie sprawy do poruszenia. Pierwsza to jest taka, że wspominał na temat braku geologów w powiatach, jednocześnie mówiąc wcześniej, że jest dostateczna ilość osób wykształconych w tej dziedzinie. W czym jest problem, żeby fachowcy robili to, co do nich należy? A druga kwestia to jest też, która dotyczy wszystkich dziedzin gospodarki naszej, a mianowicie problemów płacenia VAT w sytuacji, kiedy nie dostało się pieniędzy, żeby ten VAT zapłacić. Podobno w niektórych krajach słyszałem, że istnieje taka procedura, że jeżeli ja nie dostałem, dajmy na to jako prowadzący przedsiębiorstwo, wynagrodzenia od zleceniodawcy, to ja nie płacę VAT-u, ja sobie to mogę wpisać w koszty, a VAT z automatu przenoszony jest na tego, który powinien był mi zapłacić. I nagle się okazuje sytuacja, że wszyscy, którzy mają zaległości płatnicze, albo przeżyją i zapłacą VAT, albo to oni giną jako ci, którzy są nieuczciwymi zleceniodawcami. To dziękuję bardzo, to było wszystko. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Piotrze.
Odpowiem na to drugie pytanie najpierw, jeśli mogę. Projekt ustawy kilka lat temu, który właśnie rozwiązywał tego problem VAT-u, w szczególności ja oczywiście bazowałem na firmach, które inwestowały, obserwując, co się dzieje z firmami geologiczno-górniczymi. Czyli ten problem był rozwiązany w propozycji prawa. Niestety Platforma Obywatelska w pierwszym czytaniu odrzuciła ten projekt kilka lat temu. Więc no, zapewne minister finansów, teraz nasz minister finansów, będzie próbował to naprawić, ale nie wiem, jak długo oczywiście będzie to trwało. Natomiast sprawa druga, dlaczego geologów powiatowych nie zatrudnia się? No, z prostej przyczyny, nie ma motywacji. Geolog powiatowy, prowadząc w powiecie tą małą politykę geologiczno-surowcową, jest obciążeniem. Dlatego, że jemu trzeba płacić, on musi wykonywać obmiary, a podatki z eksploatacji nie trafiają w żaden sposób czy dotychczas nie trafiają, myśmy to trochę zreformowali, ale to jest jeszcze w małym stopniu, do kiesy Urzędu Powiatowego, do starosty. W związku z tym jemu się nie opłaca. On dotuje potencjalne zyski gminy albo państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale sam musi dopłacić. Czyli źle, nie ma systemu motywacyjnego i ten system motywacyjny wprowadzimy. Pewne rozwiązania tutaj są gotowe i liczę na to, że Sejm zechce je przyjąć.
Mieć.
Tak, no wróćmy może tak. Tutaj te mapy koncesji na miedź i srebro. Polska pod tym względem jest niewątpliwie najbogatszym krajem Unii Europejskiej, ale również liczącym się na świecie potencjałem. I to, co tutaj widzimy, to czerwone, to jest koncesja na eksploatację podmiotu z dominującym udziałem Skarbu Państwa, 30 kilka procent, 32%. Zresztą to był wielki błąd, że PO sprzedało 10% udziałów za dwuletnią, trzyletnią możliwą dywidendę. To, co widzimy, te brązowe, to są koncesje na poszukiwania, które KGHM otrzymał, ale także jest jedna koncesja sporna, która w tej chwili jest przedmiotem sporu takiego już sądowego w NSA, bo KGHM przegrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Zobaczymy, jak to się dzieje. Jest sprawa arbitrażu międzynarodowego, tutaj rozwija się z poważnymi zagrożeniami. Nie należy specjalnie na ten temat wiele mówić, żeby sprawie nie zaszkodzić, bo jednak tu chodzi o interes państwa. Niemniej jednak ta liczba koncesji, w mojej opinii, ja bym takiej liczby koncesji nie wydawał, będąc na miejscu moich poprzednich głównego kraju, bo one zostały wydane w ostatnich pięciu latach, bo to już był 2016 rok. Pojedyncze, owszem, jeśli się sprawdzisz, pokażesz, udokumentujesz, pokażesz, że chcesz inwestować, złożysz koncesję na wydobycie, startuj do przetargu lub aplikuj o koncesję następną obok. Tutaj w tej sytuacji to mam jakby spore obawy, jaki jest cel eksploatacji.
Jeżeli dobrze rozumiem, to
aczkolwiek to nie oznacza to, że chcemy się inwestorów pozbyć. Chcemy zabezpieczyć Skarb Państwa i myślę, że jest to możliwe.
Rozumiem, że to czerwone pole, to pole KGHM Polska Miedź.
Tak, KGHM tak? Polska Miedź.
A pozostałe?
To brązowe to także KGHM Polska Miedź, tylko na poszukiwania i to niedawno zostały uzyskane te koncesje. A pozostałe to są podmioty zagraniczne, o których nie chciałbym tu się wypowiadać, żeby sprawie nie zaszkodzić, a kogoś też nie urazić, prawda? Nie narazić go na szwank, bo to nie znaczy, że my nie chcemy tych inwestorów. Wręcz przeciwnie, natomiast nie w ten sposób, w jaki wydano koncesje. Niektóre, bo nie wszystkie. Podobnie zresztą mamy następną sprawę, mapkę pokazującą koncesję na poszukiwanie i rozprowadzanie zasobów innych metali. Przede wszystkim tam możemy się spodziewać, oczywiście mamy cynk, co czerwone pole widzimy, to jest kopalnia cynk w Ołowiu, polska kopalnia, zresztą sprywatyzowana. Też mam pewne tutaj, powiedzmy, dziwię się sposobie prywatyzacji, ale każdy może się dziwić. Natomiast pozostałe to są koncesje, one są już małe i powiedzmy dość perspektywiczne. Tam mogą wchodzić niektóre metale o dużym potencjale ekonomicznym, a także niektóre pierwiastki krytyczne i tyle byśmy pozostali.
Czym jest symulowana innowacyjność?
Ano, właśnie, to jest rzecz taka, inaczej, w działalności geologiczno-górniczej, jak powiedziałem, liczy się warunki geologiczne, otoczenie ekonomiczne, ale także to, czy coś się opłaca wydobywać, czy nie, zależy od technologii poszukiwania, a potem eksploatacji. Czy potrafimy coś wydobyć z większej głębokości, a może nie trzeba wiercić, a może nie trzeba wykopywać wielkiego odsłonięcia, tylko na przykład wydobywać otworowo poprzez zastosowanie na przykład bakterii, czy metody zgazowania i tak dalej. Może się to uda, prawda? Skoro tak, to trzeba rozwinąć nowe technologie. I na takie technologie wydało polskie państwo lub podmioty gospodarcze, państwowe, wydały spore pieniądze. Łącznie mogę śmiało rzucić, że to będzie grubo powyżej miliarda złotych w ostatnich latach. A efekty, można powiedzieć, są
marne.
Znaczy ja ich nie znam. Może dlatego, że ja ich nie znam, ale ja próbuję je poznać, nie potrafię ich poznać. Czyli pieniądze na innowacje poszły,
nie ma
innowacji nie ma.
A lub
one są, nie w mojej to jest gestii rozliczenie, ale myślę, że tutaj też i powiedzmy zostawmy to właścicielom tych podmiotów, czy nadzorujących ze strony Skarbu
Państwa. W bilansie otwarcia polityki geologiczno-surowcowej jeszcze mamy coś takiego jak magazyny gazu najmniejsze w Unii Europejskiej na głowę.
Tak. Wracając do innowacyjności, może króciutko zanim, bo to też się trochę wiąże z magazynami gazu. Otóż to nie jest też problem, że wydano ileś set milionów złotych, chociaż to jest wielki problem, prawda? Bo można było wydać, to te pieniądze zamiast przynieść jakieś innowacje rzeczywiście, one spowodowały straty. Ryzyko przy innowacjach jest ogromne i państwo musi wspierać innowacje, bo inaczej firmy same tego nie rozwiną, aczkolwiek gaz w łupkach rozpoczął się od innowacji zupełnie w prywatnych przedsiębiorstwach w Stanach Zjednoczonych. Prawda? Ale wracając do tych magazynów gazu. Otóż gdybyśmy mogli zobaczyć mapkę. To są magazyny gazu w Polsce. Jak one są budowane? Ropy, naftowej, gazu najczęściej. To są tak, albo opróżnione, wyczerpane złoża ropy naftowej, przede wszystkim gazu, rozwiercone w dużym stopniu, do których doprowadzone są gazociągi, ropociągi i których zatłacza się ten gaz, a potem pobiera w odpowiednim czasie. Czas zatłaczania i pobierania potem tego gazu zależy od stopnia rozwiercenia, przygotowania. To nie jest tak, że my wydobywaliśmy przez 30 lat zasoby gazu, to znowu musieliśmy przez 30 lat zatłaczać, żeby go, a tu chodzi jednak o tempo, więc ta inwestycja jest duża. To jest tak naprawdę dobrze rozpoznane geologiczne złoże i w odpowiednich miejscach odpowiednia ilość wielu, wielu otworów wykonana, połączona systemami kontroli, ciśnienia, prawda, i tak dalej, to jest zatłaczane i pobierane, potem pobierane do sieci i to jest w cyklu rocznym. Gdybyśmy mieli dzisiaj duże magazyny gazu, a rząd Prawa i Sprawiedliwości, przygotowałem to w 2006 roku, program badań geologicznych do rozpoznania geologicznego, żeby jak najlepsze magazyny, to miała robić służba geologiczna, jak najlepsze miejsca znaleźć do tego, żeby te magazyny gazu budować. Po co? Ano po to, żeby móc kupować, kiedy jest tanio, a sprzedawać, kiedy jest drogo. Polska ma tak potężny potencjał, bo to są nie tylko złoża ropy czy gazu opróżnione, ale także potężne pokłady, czy tak zwane domeny solne, które można wypłukiwać sól i tworzyć wielkie, setmetrowe pojemności, puste przestrzenie wypełniane solanką, gdzie się zatłacza ropę czy gaz, a nawet gotowe paliwa i wydobywa szybko. Za wielką zaletą.
Mogilno tu po sąsiedzku, czy
właśnie, tak, tego typu zbiorniki. Teraz tego typu zbiorniki właśnie to są takie zbiorniki, których można bardzo szybko zatłoczyć i wydobyć. Ponieważ to są po prostu pustki. Tam nie ma przestrzeni tak zwanych porowych, tak jak to się dzieje w większości złóż konwencjonalnych ropy czy gazu. Więc potencjał jest ogromny. Trzeba to wykorzystać. I gdybyśmy dzisiaj mieli ten potencjał, nasz potencjał jest w tej chwili około 2,5 miliarda metrów sześciennych, to zamiast, a zapotrzebowanie jest około 15-16, to gdybyśmy mieli tak, jak to mają na przykład Ukraińcy, około 30 miliardów, czy Niemcy ponad 22 miliardy metrów sześciennych, Węgrzy prawie 7 miliardów metrów sześciennych pojemności magazynowej, a my 2,7, jeszcze do niedawna było poniżej 2. To po prostu...
Panie ministrze, polityka...
Bezpieczeństwo energetyczne jest na fatalnym poziomie.
Polityka geologiczno-surowcowa, bilans otwarcia. A co z tą przestrzenią w strukturach geologicznych, która ma być przeznaczona na składowanie odpadów, na zatłaczanie CO2? Czy ta sprawa jest jeszcze w Polsce tematem, o którym się rozmawia, czy już jest...
Właśnie niestety rząd PO przygotował i przeprowadził taką ustawę mimo protestu, która otwiera, uchyla drzwi, w których można włożyć przysłowiową nogę, prawda? Znaczy, teoretycznie jest to w jednym miejscu, na poziomie demonstracyjno-naukowym, prawda, gdzieś tam w opróżnionym zbiorniku, ale tak naprawdę w złożu, które kiedyś tam będzie opróżnione jeszcze nie szybko. Czyli jest ustawa, ale tą ustawą bardzo łatwo jest zmienić tak, że będzie można zatłaczać w dowolnych miejscach. I nie daj Boże przyjdzie rząd, który będzie przypominał filozofię taką, jaką miało PO-PSL, i może, albo gorszą, chociaż nie wiem, czy może być gorsza, jeśli to będzie rząd polski, a nie rząd w Polsce, to wtedy bardzo łatwo doprowadzić do zmian, których pozwala zatłaczać i zajmować przestrzenie geologiczne przydatne do czego innego, czy do geotermii, czy do magazynowania paliw na przykład, do zatłaczania CO2. Rzecz zupełnie ekonomicznie uzasadniona. bardzo groźna pod względem środowiskowym, ponieważ nie ma struktur geologicznych idealnie szczelnych wtedy, kiedy CO2 jest rozpuszczane w strukturach tak zwanych zawodnionych. CO2 przestaje być wtedy gazem no, takim obojętnym. On to jest jednak słaby kwas. I nie wiadomo, co się stanie za 50 czy 100 lat.
Minister, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju, profesor Mariusz Orion Jędrysek w polityce geologiczno-surowcowej, bilans otwarcia. Bo społeczeństwo polskie potrzebuje w tej kwestii edukacji?
O, myślę, że tak. Ja dziękuję tutaj Telewizji Trwam, Radiu Maryja, że mogę tak, można powiedzieć, obficie występować.
Mówi się o zmianach w podstawie programowej, czy do szkół?
Pewnie będzie. Natomiast to, co widziałem ostatnio, co przygotowali poprzednicy dotyczące porozmawiań o łupkach i tak dalej, w sytuacji, kiedy już nie ma o czym rozmawiać. Tam były takie broszury dla podstawówek przygotowane jakieś. No nawet naprawdę no, jest to żenujące. Tu geologia jest takim miejscem, że należy bardzo
pan
ostrożnie
pamiętasz,
mówić.
Jak złotem polskim był węgiel, no to od niemalże pierwszych klas szkoły podstawowej uczyliśmy się, jakie to jest polskie bogactwo. Teraz mamy, słyszymy i miedź, i geotermię.
Mówmy o tym, inwestujmy w wiedzę, prawda? Pozwalajmy inwestorom mniej ryzykować, a więc dzięki temu więcej inwestować i obniżyć ich oczekiwane zyski za ryzyko, prawda? No bo jak nie mają wielkiego ryzyka,
i być
to
kurą, która siedzi na złotych jajkach.
I która obserwuje, jak jej jajka wybierają.
No na przykład.
Prawda? I przymiera głodem. No to jest po prostu tak to w chwili może wygląda obrazowo.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję. Szczęść Boże. Pozdrawiam.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.